Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek i profesor Monika Baryła-Matejczuk.
Dobry wieczór Państwu.
Od 7 lat w tym programie Licencja na życie, od kilkunastu w Radio Lublin mówimy o wysokiej wrażliwości. Można powiedzieć, że pani profesor jest pionierką w Polsce w temacie wysokiej wrażliwości. Ten temat trafił pod strzech, mówiąc kolokwialnie, dzięki Tobie, Moniko, również, ale głównie. Wysoka wrażliwość jest teraz tematem modnym, ale to dobrze. Cieszymy się z tego powodu, bo mamy szansę dowiedzieć się, czym ona tak naprawdę jest. I chciałabym, żebyśmy wróciły do źródeł, do korzeni, do podstaw, bo wiem, że te pojęcia są bardzo mylone. To jest zawłaszczane określenie i cecha. Teraz każdy chce być wysoko wrażliwy i zasłaniać się wysoką wrażliwością. Albo negować, albo obśmiewać tę wysoką wrażliwość.
Tak. No to prawda, że rzeczywiście tak jest, że te ostatnie lata pokazały nam, że ta duża popularność, jak popularność wszystkiego, wiąże się też z dużym niezrozumieniem. Ponieważ jak my tylko fragmentaryczną, częściową wiedzę i mało rzetelną posiądziemy, to łatwo jest wyciągnąć taki wniosek, że to jest w ogóle jakiś rodzaj i w ogóle praca w tym obszarze jest formą zachęcania do pielęgnowania dysfunkcji, że ktoś jest przewrażliwiony na swoim punkcie, zamiast zacząć się ogarniać i po prostu mierzyć się z życiem takim, jakie ono jest, to on coś wymyśla. W ogóle efekt jest zupełnie odwrotny od tego, który był zamierzony, to znaczy istota miała być taka, że rzetelna wiedza przyniesie oprócz pewnego rodzaju ulgi i zrozumienia, ponieważ człowiek jak odnajdzie wiedzę o sobie, informacje o sobie, też kompetencje życiowe, które mu pomogą poukładać te rzeczy w sobie, to jemu to pomoże, to znaczy nie pomoże mu w poszukiwaniu etykiet i usprawiedliwianiu się, że mam określone trudności, dysfunkcje, już nic z tym nie muszę robić, tylko pomoże mu w tym, żeby niektóre rzeczy zaakceptować, a przede wszystkim nauczyć się czerpać z nich korzyści. Czyli my mamy pewnego rodzaju potencjał, który przez pewien czas mógł być traktowany jako dysfunkcja, jako trudność, jako obciążenie w życiu. Natomiast w tym momencie mamy bardzo dużo wiedzy na ten temat, że może to być potencjał, który jest szansa przy prawidłowym rozpoznaniu i rozwijaniu i oczywiście samoregulacji zrobić z tego możliwość korzystania. Tak? No, potencjał mówi, no ja jeszcze czegoś nie wykorzystuję, a jak wiem o tym lepiej, rozumiem budowę, rozumiem reagowanie, rozumiem własne strategie, no to jestem mam wtedy dopiero szansę wypracować inne. I tak jak powiedziałaś, no ten początek, kiedy ta wiedza na temat wysokiej wrażliwości, bo no też trzeba powiedzieć sobie prawdę, że analizowanie czy próba zrozumienia, jak to się dzieje, że niektórzy z nas, nie tylko ludzie, ale też w przypadku zwierząt zauważamy takie zjawisko, są bardziej wrażliwi na bodźce niż inni. Przez bodźce rozumiemy stres, przez bodźce rozumiemy piękno, przez bodźce rozumiemy to wszystko, co płynie do nas z zewnątrz, ale też z wewnątrz, czyli ta wrażliwość na ból, na odczucia z ciała, na przyjemność, na głód. Jak obserwowano to, że niektórzy bardziej, a inni mniej, no to mieściło się to w granicach tak zwanych różnic indywidualnych, czyli obszarów psychologii, który zajmuje się tym, jak to ludzie mają różne temperamenty, osobowość, różnie się socjalizują, różnie się wyuczają, nie wiem, na przykład sumienności, są bardziej lub mniej towarzyscy i tak dalej, i tak dalej. Trochę spłaszczam, upraszczam, ale rzeczywiście była to jeden z aspektów rozważany i analizowany, zastanawiany, opracowywany, na przykład z takiej perspektywy zmysłów, tak, z tej perspektywy wrażliwości sensu. I tak ten początek lat 60., kiedy to zauważono, że te nasze różnice w reagowaniu na bodźce, one też związane są z tym, że ludzie mogą być w grupie ryzyka, na przykład ryzyka chorób. Ponieważ jesteśmy bardziej na przykład wrażliwi na stres, no to większa jest szansa, że doświadczymy chorób psychosomatycznych, na przykład zespołu jelita drażliwego, albo problemów skórnych, albo sercowo-naczyniowych, czyli ta reaktywność też układu nerwowego, to że on po prostu jest tak zbudowany i że człowiek szybciej się wystrasza, jest rozwiązane z jego ciałem. No ma to sens i logikę i rzeczywiście na gruncie to takie podejście, diateza stres, podatność stres, czyli takie różnicowa wrażliwość na różnego rodzaju sytuacje, bodźce i dobre i te złe, powoduje określone podatności. I te badania na gruncie i medycyny, psychiatrii głównie, kiedy to wyszukiwaliśmy pewnego rodzaju cech, które mogą predysponować do określonych chorób, także psychicznych, które mogą predysponować do depresji, do zaburzeń lękowych, ale też nowotworów. I to był taki czas też w nauce, który poszukiwał określonych cech. I tu między innymi znalazła się właśnie ta podatność. I ta podatność w zagranicznych badaniach często określana jako niewrażliwość, jak my ją rozumiemy teraz, tylko takie vulnerability, czyli skłonność do zranień. Że jakbyśmy to przełożyli na język ludzki, no to tak trochę cieńsza skóra, takie bardziej przejmowanie się, analizowanie częściej niektórych rzeczy, takie myślenie o nich więcej niż wydawałoby się, że potrzeba. I to, no to już trochę czasu minęło od tamtego momentu. Te badania się mocno rozwinęły, ponieważ tak w okolicach 2000 lat zwrócono uwagę, że ta sama podatność może oznaczać, że jest człowiek bardziej podatny też na korzystne warunki. Czyli on jest też, oprócz tego, że jest bardziej wrażliwy na stres, na krytykę, to on jest też bardziej wrażliwy na przyjemne, pozytywne informacje zwrotne, na piękno, na jakąś ciekawość poznawczą, kreatywność. I to były te badania, które Jay Belski prowadził, potem jego uczeń Michael Plus rozwijał i one mówiły o tak zwanej vantage, od advantage, czyli vantage, możemy powiedzieć, vantage sensitivity, czyli taka wrażliwość dająca przewagę. Czyli jakby druga strona tego samego medalu. I być może jest tak, tutaj też trwają weryfikacje różnego rodzaju podejść, że to te same osoby z tą samą wrażliwością będą czerpać więcej lepiej, które będą tracić w tym środowisku niesprzyjającym, trudnym, stresującym. Ale może być też tak, że osoby wysoko wrażliwe, które w pozytywnych warunkach czerpią bardzo dużo, natomiast one niewiele tracą w negatywnych warunkach, ale jeżeli wczesne etapy ich rozwoju były korzystne, dobre, wspierające. No stąd my od lat tak bardzo staraliśmy się zwracać uwagę i popularyzować wiedzę na temat wysokiej wrażliwości u dzieci. To wtedy, kiedy przygotowaliśmy projekt Emotion, kiedy konstruowaliśmy model wsparcia dla dzieci wysoko wrażliwych, czyli im wcześniej zidentyfikujemy, tym mniejsza szansa potem takiego dziecka zaetykietowania, a co ty taki jesteś tutaj wrażliwy i czemu ty znowu płaczesz, albo czym się przejmujesz, to nie ma czym się przejmować. Stąd ta wczesny etap, wczesne rozpoznanie, wczesna identyfikacja jest tak ważna. I to nie jest tak, że to się toczy, nie wiem, jakaś mała grupa badaczy w jednym miejscu na świecie, w swoich, nie wiem, ciemnych laboratoriach prowadzi badania na ten temat i wyciąga wnioski i opisuje je w jakichś super trudnych do przeczytania czasopismach. Ponieważ tego typu badania prowadzone są między innymi jakby prekursorami, takimi głównymi ośrodkami tego typu badań są między innymi trzy takie ośrodki, dwa w Stanach, jeden w Europie, a teraz w Europie już znacznie więcej niż jeden, co by oznaczało, że to jest całkiem ani nie jakiś super nowy, ani nie jakiś niezwykle świeży kawałek w badaniach, natomiast to w jaki sposób one się wdarły lub trafił do tak zwanej popkultury, czyli tej popularnej kultury, no daje nam no to, z czym my się teraz mierzymy, i badacze, i praktycy, ale też ludzie w ogóle, nie? No to jest czy nie ma? No to 0,1, żeby było, tak? 0,1, no ale to jak wrażliwy, to jaki? No właśnie, i teraz stąd my ciągle powtarzamy o tym, że ta wiedza powinna być rzetelna, bo człowiek wysoko wrażliwy to człowiek pełen sprzeczności, bo to nie tylko ta jedyna cecha, a właściwie jej nasilenie będzie nam mówiło o tym, czy ktoś tak albo inaczej, ale przecież my mamy mnóstwo innych cech i osobowości i temperamentu. Ta jest ważna w wielu naszych sytuacjach funkcjonowania i fizycznego, i społecznego, interpersonalnego bardziej, i psychicznego, czyli związanego z intelektem, z emocjami, i poznawczego, czyli tam z uczeniem się, zdolnością zapamiętywania, dla funkcjonowania w tych sferach jest ona niezwykle ważna. Ale to jest nie jedyna cecha i nie tylko na jej podstawie wypracowujemy sobie różnego rodzaju strategie. I tak samo jak mówiłam o tym podejściu i związanym właśnie z podatnością i z tą przewagą, budowaniem przewagi, tak też między innymi w Stanach, i to jest badaczka, która spopularyzowała też do tej amerykańskiej popkultury określenie highly sensitive. My je tak kalką trochę tłumaczymy, tak jak zrobiliśmy to na przykład w przypadku autyzmu, że mówimy wysoko funkcjonujący, że to highly jest tak trochę w naszym przypadku, w przypadku języka polskiego przetłumaczone literalnie. Więc no, mówimy wysoko wrażliwy, nie mówimy... Pomyślę sobie, że chyba w takich popularnych książkach to by było mało atrakcyjne. Nie mówimy o wysokim nasileniu wrażliwości przetwarzania sensorycznego, tylko mówimy umownie wysoko wrażliwy i takiego też określenia stosuje się w publikacjach, w opracowaniach, oczywiście wyjaśniając, co to znaczy, jaki to poziom nasilenia wrażliwości przetwarzania sensorycznego, czy szerszej meta cechy wrażliwości środowiskowej. I tak samo badania dzieci, także w okresie prenatalnym, dotyczące stymulacji, ilości bodźców, stresu i jak potem te dzieciaczki, jak się rodzą, jaką one mają wrażliwość przetwarzania, jak one reagują na bodźce ze środowiska, no to też duża grupa takich badań realizowanych w Utah, Uniwersytecie Utah, gdzie z perspektywy również ewolucyjnej podchodzono do tego zagadnienia, do tego tematu, tak trochę wyjaśniając już właśnie na poludzku, że jakby osoby wysoko wrażliwe nie były potrzebne w społeczeństwie, takie osobniki w zasadzie w każdym gatunku, jakby nie były potrzebne w społeczeństwie, to by ich nie było. Co oznacza jakby z ewolucyjnego punktu widzenia, że niektóre cechy się wysycają, nasilają, bo są potrzebne, niektóre osłabiają, bo są mniej potrzebne. No i że my jednak jako ludzie jesteśmy wyposażeni do tego, żeby żyć, dawać radę i radzić sobie z tymi różnymi warunkami środowiska. Stąd niektóre jednostki będą szybciej rozumiały pewne zmiany, które dzieją się na zewnątrz i dzięki temu będą mogły na przykład alarmować pozostałe, tak? Takie stadne funkcjonowanie, no to też daje nam, że taką siłę, która polega na tym, że my jesteśmy różni. A my mamy ten pomysł, że stadne funkcjonowanie, no to ma polegać na tym, że wszyscy jesteśmy tacy sami. No właśnie, no nie, no każdy, ta siła tkwiąca w różnorodności, w tym, że jeden zauważy, wcześniej zaalarmuje innych, ale też jest inny, który prze do przodu i przeciera szlaki, że my wszyscy jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. I jak sobie popatrzymy na to w ten sposób, no to się trochę wyjaśnia. A jak sobie popatrzymy na to, okej, kolejna cecha, która ma służyć jako wymówka w nieradzeniu sobie z tym trudnym światem, który nie jest dla wrażliwych ludzi, no to mamy wiele nieporozumień, trudności, no od których się nie da pewnie w jakichś komentarzach pod postami albo krótkich wywiadach wyjaśnić. Stąd jakby bardzo szanuję to, jak dużo czasu mamy na to, żeby przeprowadzić przez te niektóre rzeczy, no bo to jest kilkadziesiąt lat badań, kilkadziesiąt lat dochodzenia do określonych wniosków, do tego, że coś nie ma statutu jedynie podejścia, ale ma już statut na przykład koncepcji, tak, a nawet czasem teorii, kiedy my widzimy, że coś już zweryfikowane zostało wielokrotnie w badaniach, sprawdzane, testowane przez różne grupy badaczy, nie tylko tych zorientowanych, czy jakby zgromadzonych wokół danego ośrodka. Stąd jest to tak ciekawe. No, nauka jest ciekawa, to jak ewoluuje No i te wszystkie newsy takie, że tam jeden artykuł mówiący, że współwystępuje wrażliwość z, nie wiem, z narcyzmem, no to on nie zmienia pracy kilku tysięcy badaczy z tego obszaru, ponieważ my patrzymy, jaka jest metodologia, co tam rzeczywiście wyszło, jakimi pytaniami i temami te badania zostały przeprowadzone, w jaki sposób, na jak licznej próbie i tak dalej, i tak dalej. Stąd pojedyncze rzeczy weryfikowane po wielokroć tworzą właśnie całość, której my mówimy to, że to jest koncepcja.
Miałyśmy program o mitach na temat wysokiej wrażliwości i mówiłaś tam wyraźnie o tym, że niektórzy narcyzi zawłaszczają sobie tą wysoką wrażliwość. Tak. Fajnie być takim nie do ruszenia, takim delikatnym. I rzeczywiście oni są przewrażliwieni, bardzo wrażliwi, ale na swoim punkcie.
Bardzo często
przewrażliwi. Ważne, żeby powiedzieć, że prawdziwie wysoko wrażliwa osoba jest empatyczna.
Tak, że z wrażliwością wiąże się to, że jest ten sposób, jakość współodczuwania, a później empatii.
Stawia się w pozycji tego drugiego człowieka, tak. Przejmuje się tym, co
się tego drugiego częściej na pierwszym miejscu stawia niż siebie, no bo trochę się to też kulturowo tak uciera, że bardzo łatwo wejść w taką służalczą, brzydko mówiąc, rolę, albo taką właśnie opiekuńczą, no stąd tak dobrze osoby wysoko wrażliwe sprawdzają się w tych zawodach pomocowych, bo są w stanie wychwycić, zrozumieć i odpowiedzieć na potrzeby drugiej osoby. Natomiast no, ta ciemna strona mówi, że często kosztem siebie, ale nadal jest to potencjał.
I tak narcyzm może być wrażliwy i na pewno jest bardzo wrażliwy na swoim punkcie.
Stąd jakby różnica.
I to nie jest wysoko wrażliwość.
To nie związane jest z wrażliwością przetwarzania sensorycznego, związane jest z przejawami reaktywności na pewnego rodzaju informacji. Czy ja szybko reaguję, bo one dotykają mnie i czuję się, jakby tutaj ktoś mnie atakował, albo coś było niespójne, albo krytykował.
Właśnie. A przecież narcyzm nie krytykuje. On jest idealny.
Jak jest idealny, no to jak?
Zawsze ma rację.
No ale ponieważ to jest to wszystko na tych takich, na tych bez podłoża, czyli bez fundamentu, to ponieważ się boi, że to tak łatwo zrzucić z tego piedestału, stąd go siłowo pilnuje, tak? Bardzo dba o to, żeby...
Czyli podszyte to jest dużym lękiem.
Zwykle tak, zwykle podszyte jest to dużym lękiem. No to co Adler pisał już wiele, wiele lat temu, że ta potrzeba wyższości, takiego pokazywania, eksponowania, imponowania, no ona podszyta jest poczuciem niższości, czyli im ja gorzej o sobie myślę, tym większy trud i uwagę poświęcam na to, żeby przekonać innych, że tak nie jest.
Stąd te wszystkie etykiety...
Tak, stąd często te wszystkie etykiety, stąd też taka duża dbałość o, chciałam powiedzieć wygląd, ale przez wygląd mam na myśli wszystko to, co widać na zewnątrz.
Prezentowanie się.
Tak, duża dbałość o prezentowanie się, o bycie dostrzeżonym, docenionym, zauważonym.
Dbało się wizerunek.
Tak, taki, który na granicy uwielbienia, że ktoś jest po prostu niezwykły i że z taką uważnością zazwyczaj też jest inteligentny, stąd korzysta z tego, żeby wyczuć, co kto by chciał, mógł i tak dalej.
I bezbłędny. Osoba wysoko wrażliwa będzie się nad sobą zastanawiać.
700 razy prawdopodobnie też wrażliwości towarzyszy często i to jest ta ciemniejsza strona, tak zwana ruminacja, czyli myślenie myśli, które do niczego nie doprowadzają. Tak, takie myślenie za dużo, za mocno, za głęboko, schodzenie w te takie wielotorowe.
Ci powie, że jesteś taka i taka i będziesz się nad tym zastanawiać. Tak. Nie odrzucisz tego, nie.
Znaczy to jest w ogóle bardzo trudne zauważyć, bo to są te rzeczy, których właśnie warto się uczyć. Tak? Jak wiemy, rozpoznajemy u siebie, że jesteśmy wysoko wrażliwi, to są te aspekty, o których warto się uczyć o sobie. Czyli jak ja wiem, że tak mam, no to warto sobie taką poznawczą pracę wykonać, czyli okej, ja każdą informację najpierw oglądam, sprawdzam, co mi jest z tego użyteczne, co może mi się przydać, jak ktoś do mnie mówi w jakiś sposób, to myślę, czy jest w tym kierunek zmiany, w znaczeniu, czy ja w tym słyszę coś, co mogę rzeczywiście wprowadzić w życie i mi z tym będzie dobrze. Czy to jest tylko takie sączenie jadu czasem, czy to jest takie wrzucenie kamyczka w ogródek mój, a ja bezradnie nic nie mogę z tym zrobić. zrobić, no bo tam nie ma do czego się odnieść. W związku z tym osoby wysoko wrażliwe często dużo myślą na dany temat, często myślą myśli, które do niczego nie doprowadzają i trudniej im obejrzeć taką informację i pomyśleć, okej, to o tobie mówi, a nie o mnie. Albo to jest nieuprzejme, ja wcale nie muszę na to reagować, tylko raczej... I dopiero tam wchodzi i ten proces musi minąć. Stąd no, często narzekają na to, że tych emocji jest tak dużo, że one są takie obezwładniające, że jest ich ilość i jakość przytłaczająca i że one są tak nieprzyjemne. No bo jak intensywne emocje są, to wydają się być bardzo nieprzyjemne.
Okej, okay, mamy dwa ogródki. Mamy ogród narcyza wrażliwego na swoim punkcie, który dostaje jakimś kamieniem. On natychmiast tym kamieniem rzuci i zrobi jeszcze awanturę.
Wszyscy w koło będą prawdopodobnie być. Oczywiście winni. To też nie ma jednego wzorca, bo mówiliśmy o zaburzeniach osobowości narcystycznej i to, co my też potocznie nazywamy narcyzmem, co nam nie pasuje w drugiej osobie, od razu wszyscy są narcystyczni.
Też więc
to też i to też trzeba zwrócić uwagę na to, że są pewnego rodzaju mody na określenia, których się nadużywa, a one w znaczeniu klinicznym mają swoje ściśle określone znaczenie.
I teraz do ogródka osoby wysoko wrażliwe mogą lecieć różne kamienie, na przykład jesteś narcyzem.
Tak, na przykład.
I teraz ta osoba wysoko wrażliwa nie odrzuci tego kamienia,
no nie,
tylko
się zastanowi, albo się przejmie, albo i w ogóle, że, albo jak ktoś mógł mi tak powiedzieć, i co ja teraz z tym zrobię, i co ja teraz sprawdzę, i tak dalej, i tak dalej. Także albo w ogóle się zanurza w sobie.
Poczucie
już tam się,
winy
tak,
na przykład.
Tak, na przykład.
To jest świetne do manipulowania.
Tak, no bo często my mamy niestety jeszcze pokłosia tego dziecięcego poczucia winy u siebie, to poczucie winy, wyrzuty sumienia, które gdzieś tam przynależą do sfery dziecięcej, często u dorosłych są, bo dorośli teraz, ci, którzy są teraz dorosłymi, jak byli dziećmi, to byli wychowywani tym poczuciem winy, czyli rodzic wzbudzał poczucie winy i no i ono w związku z tym, żeby nie cierpieć w środku, żeby to nie bolało, to szybciutko regulowało zachowanie, robiło inaczej. Stąd często u dorosłych to też pozostaje. I tak, i ma te kamienie i się i sprawdza, co ja jeszcze i co ja
czasami
jeszcze źle.
Przegnieciony tymi kamieniami, nie
tak
ma siły się podnieść.
Tak też bywa, no bo jak sobie popatrzymy na ten ogródek znowu narcyza, no to tam jest raczej spływa jak po kaczce, tam jest raczej, no nie, ja sobie radzę odrzucając od siebie, a tu sobie radzę chłonąc w siebie, co oznacza, że jestem raczej gąbką, że wchłaniam to, co wokół mnie. Jeżeli nie dbam o siebie w takim znaczeniu psychologicznej higieny, czyli tam słucham wszystkiego, biorę pod uwagę wszystkich, a wiadomo, że tych wszystkich i innych jest strasznie dużo, no to jak tu się, no to tracę siebie, zatracam siebie i wtedy jak się nachłonie ta gąbka, no to gąbka pozostawiona w kałuży nachłonie kałuży.
To zrobimy teraz chwilę przerwy i wracamy do rozmowy o wysoko wrażliwych.